Druga niedziela wielkanocna z woli Jezusa Chrystusa, niedziela Miłosierdzia Bożego. Przeczytam fragment z dzienniczka siostry Faustyny. Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była święte miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności mojego miłosierdzia. Kto przystąpi do źródła życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do mojego miłosierdzia. Tyle z dzienniczka siostry Faustyny, woli Jezusa Chrystusa, że dziś w sposób wyjątkowy Chrystus zmartwychwstały chce wylewać na nas i na tych, których mu będziemy polecać swoje miłosierdzie. Dlatego pomyślałem dzisiaj od rana, tak modliłem się i myślałem, co dzisiaj każdemu z nas i Polakom jest potrzebne. Ci, którzy w katastrofie samolotowej odeszli już z tego świata, z tego wymiaru, im jest niepotrzebne wyjaśnienie, co to znaczy. Oni już w Bogu zrozumieli, dlaczego to się stało. Oni już wiedzą, otrzymali informację od Chrystusa, który za nich umarł i dla nich zmartwychwstał, otwierając im życie wieczne w Ojcu. Ale my jeszcze nie wiemy, Polacy jeszcze nie wiedzą. I zły duch może tutaj bardzo dużo wnieść swoich ciemności. Dlatego myślę, że ten prześmiennik chcę odprawić w intencji zrozumienia tego znaku, który Bóg dał w Wigilię tego święta. Nie trzeba na to patrzeć jako wypadek, czy zaaranżowany przez ludzi, czy jakiś błąd ludzki. Tylko trzeba patrzeć na to, że to jest znak z nieba. Znak. A znak trzeba zrozumieć. Dlatego będziemy się modlić o to, żebyśmy my osobiście zrozumieli to wydarzenie jako znak, co ono oznacza, co Bóg przez to mówi, i żeby Polacy, którzy są jakoś dotknięci tym, ale też żeby świat zrozumiał ten znak, żeby nasz sąsiad ze wschodu zrozumiał ten znak, żebyśmy skorzystali z męczeństwa tych, którzy zginęli.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów wśród ludu. Wierzący trzymali się wszyscy razem w krążganku Salomona, a z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos ze względu na Słowo Boże i świadectwo Jezusa. Doznałem zachwycenia w Ziemi Pańskiej i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej. Co widzisz, w księdze napisz i poślij 7 kościołom, które są w Azji. I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił. A obróciwszy się, ujrzałem 7 złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Kiedy go ujrzał, upadłem jak martwy do jego stóp, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, Co potem musi się stać?
Święty Jan Apostoł, ostatni z apostołów, znalazł się na wyspie Patmos, która była więzieniem politycznym. Bardzo to dobrze pomyślane. Z wyspy, która jest oddalona od lądu, trudno uciec. Łatwo zauważyć ucieczkę. Znać te warunki na wyspie Patmos nie były najgorsze, skoro Jan stworzył wielkie dzieło, swoją apokalipsę. Były warunki potem, a może jako człowiek święty, w którym doświadczali obecności, pokory, miłości Chrystusa, był darzony, był inaczej traktowany. Okazuje mu się w Dzień Pański, czyli w Dzień Zmartwychwstania, Jezus Chrystus zmartwychwstały i mówi: przestań się męczyć. Faktem ostrych prześladowań ze strony cesarzy rzymskich, którzy przybierali tytuły bogów na ziemi, domagali się kultu dla siebie. I święty Jan, tak trochę po ludzku myśląc, bał się bardzo o Kościół, swego mistrza i Pana, że zniszczy, te prześladowania zniszczą Kościół. Jezus mówi mu: nie przestań się lękać. I daje potężną katechezę. Pierwsza część dotyczy Ewangelii Mateusza, druga Marka, trzecia Łukasza, bo cała apokalipsa świętego Jana Apostoła jest rozwinięciem mowy eschatologicznej trzech synoptyków, którzy mówili o końcu Jerozolimy, a Jan już mówi o końcu całej ludzkości, ba, Kościoła, co się będzie działo z Kościołem. Wrogowie zewnętrzni nigdy nie zniszczą Kościoła. Oni tylko ten Kościół oczyszczą i Kościół będzie pełnił funkcję kapłana, Zbawiciela. Natomiast prawdziwym zagrożeniem dla Kościoła jest wróg wewnętrzny. A ten wróg wewnętrzny to każdy z was. Jeżeli ja zmartwychwstały nie jestem w nim znakiem, no to jest bardzo trudne przyjąć, że zły kapłan jest wrogiem Kościoła. Niezbyt święty, powiedzmy. Zły chrześcijanin, niezbyt święty chrześcijanin jest wrogiem Kościoła. To jest tak bardzo niewygodne. Ale Jezus właśnie to mówi. Ja ci ukażę prawdziwych wrogów. Oni są wewnątrz mego Kościoła. I kłopot polega na tym, że oni tego nie widzą, jak oni niszczą mój Kościół. Będą niszczyć w ciągu wieku. I powiem wam, czego macie się lękać. W pierwszej części dotyczącej Ewangelii Mateusza Jezus powie: niedostatecznie będziecie brać moje zmartwychwstanie, że ja poprzez krzyż z moim miłosierdziem, mocą nazwem, pragnąłem być w każdym z was. A te prześladowania jedynie testują, czyście mnie przyjęli, ba, prześladowany wtedy wszedł w pełnię kontaktu ze mną. I ja w nim umierałem za Imperium Rzymskie. I jak już wiecie, na przykładach siedmiu dni, zasy mniejsze Jezus mówi o siedmiu grzechach głównych, które będą niszczyć od wewnątrz gminy chrześcijańskie, a powód jest tylko jeden. Macie nadmierne zaufanie do siebie, do swoich możliwości, nie żyjecie moją obecnością w sobie i nie prosicie mnie zmartwychwstałego, żebym wszelki typ, tę śmierć duchową was eliminował, zniszczył. Druga część Apokalipsy od rozdziału 4 dotyczy Ewangelii Marka, który ma w herbie lwa, mianowicie odsłonić już niewidzialnego wroga Kościoła, szatana, niewidzialnego wroga Boga w człowieku, szatana, i jakim sposobem szatan będzie niszczył Kościół. Obiecałem wam schemat i ten schemat dotrze, ale na razie nie, ponieważ wczoraj jak sobie posłuchałem tego, co się mówi, co Polska przeżywa, muszę powiedzieć, że bardzo się zacząłem bylić w pisaniu i powiedziałem: widocznie to nie pora i nie czas. Ale zreferuję. Jest tam, jak w pierwszej części Apokalipsy, świecznik, to u Marka jest z kolei trójkąt. Trzy błędy, trzy rzeczy szatan zaatakuje. Rozdział 4 Apokalipsy powie, że szatan zaatakuje cztery Ewangelie. Jeżeli Ewangelie cztery, to znaczy, że świat będzie cierpiał, umierał z powodu czterech chorób. I o tych chorobach mówię w czterech Ewangeliach. A tymczasem wy weźmiecie Ewangelię jako fragmenty. Każdą z czterech Ewangelii. Fragment. I wam umknie, że te fragmenty w każdej Ewangelii są ikoną. Są ikoną. Coś mówią. A ja w Apokalipsie wam powiedziałem, o co w tak zwanych herbach, czyli kluczach, o co chodzi w każdej Ewangelii. Jeżeli tak nie czytacie, to niestety rok liturgiczny mija, a szatan jak się cieszył, triumfem w kościele tak się cieszy. Nie potraktowaliście go z całą powagą. Rozdział 5 Apokalipsy, który zresztą nie tak dawno komentowaliśmy. Jeżeli ja przez krzyż i zmartwychwstanie będę w przymierze z wami na śmierć i życie, to ja w was chcę ubecniać moją świętość, mój sąd nad wami, nad światem, sąd miłości, miłosierdzia. To ja was chcę czynić chrześcijanin, nie uobecnia w czynach, myślach, a wy zrobicie z chrześcijaństwa taniutki, płyciutki, faryzejski moralizm. No, ja to na szczęście jestem lepszy od tego kagaka. I to jest triumf szatana. Chrześcijanie powinni mieć czyny Boga, myśli Boga, czyny Boga. A my mamy czyny ludzkie, myśli ludzkie. I to jest dzieło szatana. Rozdział 6 Apokalipsy z kolei powie, że kolejny sukces szatana będzie polegał na tym, że oddzielimy Ewangelię od sakramentów, sakramenty od Ewangelii. Ochrzcimy dziecko, czy człowieka dorosłego, mówiąc, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. A tymczasem ochrzczony ma zjeść Ewangelię Marka. Poznać drogi złego i wtedy jako finał dopiero przyjąć chrzest. Oddzieliliście Ewangelię od sakramentów, a sakramenty Ewangelii są stworzone dla siebie, tak jak jeździec i koń. Jeździec bez konia niewiele jest wart, koń bez jeźdźca też nie bardzo wiadomo, po co jest stworzony. To porównanie jest zasuwane przez Jezusa Chrystusa. A inne rozdziały, 7, 8, 9, 10, 11, pokazują konsekwencje tych pierwszych błędów. I Apokalipsa, poczynając od rozdziału 12, powie, rozminęliście się z tą niewiastą, w której ja złożyłem dla was Ducha Świętego, dary Ducha Świętego, która w niebie jest brzemienna, cierpi bóle i męki rodzenia, ponieważ nie może was zrodzić, bo wy nie odczytaliście faktu, że Bóg Ojciec najpierw w niej zawarł przymierze z każdym dzieckiem, z ludzkością. A ja to przypomniałem w krzyżu i w niej złożyłem owoc mej płodności z krzyża w jej łonie. Niedoceniona, nieoczytana rola Maryi. A szatan wam mówi, jedyny pośrednik, uważaj, zostaw ją na boku, jedyny pośrednik, Jezus. Rzecz w tym, że właśnie ona nas wychowuje przez dary Ducha Świętego do tego, żeby nasze życie było oddane jedynemu pośrednikowi. Nie lękajcie się dać i wydawać swojego życia miłości z krzyża, bo to już jest krzyż chwalebny, nie wielkopiątkowy. Tylko Jezus miał krzyż wielkopiątkowy. My wszyscy już mamy, powinniśmy żyć krzyżem chwalebnym. Jeżeli cierpimy, tośmy nie wzięli krzyża chwalebnego, zmartwychwstania. Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Dydymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stał pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku. Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzący. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Jezus mówi: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, że i miłość ludzka nie godzi się na śmierć osoby bliskiej. Daleko ja, Bóg swej mądrości i wszechmocy, Bóg, który jestem miłością, absolutnie nie godzę się nie tylko na śmierć fizyczną, ale ja się nie godzę na śmierć duchową w człowieku. A w tej śmierci od grzechu w raju jest każdy człowiek i cała ludzkość. Również wy byliście w tej śmierci. I ja dlatego poszedłem w śmierć ciała, w śmierć Baranka Bożego, żeby pokonać ducha szatana, który jest duchem śmierci, który jest śmiercią, brakiem miłości. Ale zmartwychwstając, zmartwychwstałem nie dla siebie, tylko zmartwychwstając, zmartwychwstałem dla was, przebóstwiony, żeby teraz to, co się dokonało bez waszych zasług, stało się za waszą zgodą, żebyście mieli z tego zasługę, żebyście wierzyli, że dla was zmartwychwstałem, a wiara to jest dar was takim, jakim jesteście, żeby ja was na nowo zrodził, przenikając jako duch ożywiający wasze dusze, waszego ducha, waszą duszę, czyli wasze człowieczeństwo, a kiedyś też wasze ciała. Bo wy jak słuchacie o zmartwychwstaniu, no to nasze też szlachetne ciałka. Jezus tchnął swego ducha, Jezus zmartwychwstały, ponieważ widział, jak się apostołowie rozsypali w Wielki Piątek. Wszystko się skończyło dla nich w ich oczach, a tymczasem dla Jezusa w momencie tajemnicy krzyża, Jego śmierci, wszystko się zaczęło. Zwyciężył. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, że miłość Boża się nie godzi ani ze śmiercią w głębinach naszego ducha, ani w sferze naszego poznawania, ani też naszych możliwości kochania ludzi złych Bożą miłością, Bożym przebaczeniem. Błogosławieni, którzy już wiedzą, dlaczego Jezus wyreżyserował specjalnie to spotkanie z samymi apostołami w wieczorniku, wieczorem, późno wieczorem. Dlaczego to wyreżyserował? Czyli błogosławieni ci, którzy mają na tyle pokory, a nie wyniosłości w sobie, że wdzięcznie, z radością czytają poemat Boga Człowieka, który Jezus dał przez Marię Waldorf. Błogosławieni. Oni wiedzą, dlaczego Jezus, co się tam wydarzyło późno wieczorem, tak naprawdę. I ufam, że nie tylko wy tu obecni, ale również ci, którzy mnie słuchają, już wiedzą. I teraz sobie odświeżyli, ja sobie odświeżyłem wczoraj wieczorem, dzisiaj rano. Przeczytałem to do końca. Warto do tego wracać, bo tam są bezcenne klejnoty złożone, szczególnie dla kapłanów. Jak nawracać? Że pyszny nigdy nie nawróci nikogo. Jeżeli Kościół jest nieskuteczny, to znaczy nie ma w nim tej pokornej miłości Jezusa Chrystusa. Nie ma poczucia własnego grzechu, własnej nędzy, nicości. I powstaje pytanie, dlaczego w Duchu Świętym Jan Apostoł, pisząc tę Ewangelię, pisząc o tym, co tam się wydarzyło, tylko zasygnalizował, właściwie zakamuflował drastyczność tego wieczornego spotkania z apostołami. Dlaczego dopiero w naszych czasach Chrystus zmartwychwstały powiedział, odsłonił do końca? Myślę, że już w tym się zawiera miłosierdzie Jezusa Chrystusa, że ukrył, przez 2000 lat ukrywał to, co powiedział apostołom w wieczerniku. Ponieważ apostołowie już to, co przeżyli w związku z krzyżem i zmartwychwstaniem, to dało im tyle pokory, tyle prawdy o człowieku, o sobie, jak Bóg przerasta ich umysły, ich pojmowanie, jak przerasta to, co w nich urosło przez 3 lata, że oni wierzyli w Mesjasza. Ale trudno im było przyjąć takiego, który objawia się w krzyżu, że w zmartwychwstaniu Bóg Ojciec się utożsamia tylko z miłością z krzyża, czyli bezgranicznym miłosierdziem, zwycięskim miłosierdziem. Na ten czas, kiedy pisał swoją Ewangelię, apostołowie poszli w świat i byli bardzo, bardzo pokorni, bo nieśli w sobie wyciśnięte te przeżycie Wielkiego Piątku, Wielkiej Niedzieli. I po to Jezus wyizolował ich późno wieczorem, bo wcześniej czytaliśmy u Marii Waldorf, że zebrali się wszyscy w wieczorniku, wszyscy, którym Jezus się objawiał już od wczesnych godzin rannych. I Rzymianki, i legioniści, dwóch Rzymian, legionistów, którzy byli wykonawcami wyroku Piłata. Wszyscy dawali świadectwo, opowiadali sobie. A biedni apostołowie stali w kącie zbici, mówię, a na mnie my nic nie możemy powiedzieć. Oni 15 centymetrów nad ziemią stoją, szczęśliwi, rozmawiają, każdy opowiada, każdy daje świadectwo. A my, poza plamą, poza kompromitacją, nic nie mamy do powiedzenia. Dlatego, gdy Jezus przychodzi, a obieca im to przez Łazarza, przez Szymona Zelotę, oczywiście to najpierw rozbłysły im oczy z radości, ze szczęścia, ale drugi krok, jeżeli to jest prawda, a jest prawdą, to jaką myśmy dali plamę? Co te 3 lata w nas dokonały? Zapaść się pod ziemię. Z jednej strony chcieć być teraz ze zmartwychwstałym, z drugiej strony jak udźwignąć swoją nędzę i nicość? Jak udźwignąć? I to było wypalanie tego ludzkiego ego w apostoła. I Jezus im mówi, pokój wam, nie ma żadnej odpowiedzi. Cokolwiek mówi, nie ma odpowiedzi, milczą, porażeni. Ale jeżeli Jezus mówił, pokój wam, to Jezus inną treść już podkłada pod hebrajskie szalom. Jezus w tym słowie pokój przynosił przebaczenie z krzyża i nowe życie w zmartwychwstaniu. Bo to dopiero daje pokój. Chrystus zmartwychwstały z tą miłością z krzyża, w nas to dopiero pokój. To jest pełnia wszystkich dar. I Jezus w końcu ich jakoś tam rozruszał, bo siedzieli jak mumie. Rozruszał, ośmielili się. Zaczął od Jana, później Piotr. Zaczął ryczeć, Panie, przebacz. Ale jak się ośmielili, już otoczyli Jezusa, Jezus się pyta, czy macie jakieś pytania do mnie? No i kuzyn, no kuzyn, no to w końcu rodzina. Mój Panie, czemuś tak sprawił? A co takiego? No, że myśmy ci nie dotrzymali kroków na Golgocie. Przecież wiedziałeś, mogłeś to przewidzieć i tyle dać nam mądrości, mocy, żebyśmy byli z Tobą tak jak Jan. Jak bylibyśmy teraz szczęśliwi, żeśmy ci dotrzymali kroków. Nie wstydzilibyśmy się. No i tu Marii Magdalenie, pierwszy się ukazałeś po Twojej matce, a nam na końcu. Jakie? Dlaczego? Dlaczego? No i wtedy Jezus już się przestał uśmiechać, tylko z całą powagą powiedział: to was ratuje przez pychą demona. Żeby was uratować przez pychą demona, nie może duch mój spocząć w waszych wnętrzach, na takich wnętrzach, jakie sobą reprezentowaliście. Patrzyliście na pogan, patrzyliście na arcykapłanów, na tych, którzy służą świątyni jerozolimskim, pogardą, z wyższością. Teraz już zrównaliście się z tymi, którzy mnie ukrzyżowali, którzy mnie nie rozumieli, poganami. Jeszcze sobie pójdziecie na 40 dni do Galilei rozważać to wszystko, przemawiać. Przyjdziecie i na tej waszej nicości i nędzy spocznie mój duch. Dopiero będę się wami posługiwał. To nie wy mieliście pójść w świat, tylko ja w was. A my też uważamy: Panie, pójdę w świat, tylko daj Twego ducha i będę czynił cuda. Nie my mamy iść w świat, nie kapłani mają, tylko Chrystus. Ta miłość krzyża to bezgraniczne miłosierdzie w nas chce iść. Dlatego też to oczyszczenie jest potężne, ogromne i trzeba powiedzieć: Panie, oczyszczaj, oczyszczaj z rdzy, aż wreszcie nie złoto Twego zmartwychwstania przeniknie moje wnętrze. Także tutaj jest dość dużo nieporozumień w naszej drodze. Ja muszę powiedzieć też, długo to do mnie docierało. Jestem bezgranicznie wdzięczny Jezusowi za dla mnie ten wieczór i ta katecheza Jezusa Chrystusa. To jest najwartościowsza, najpiękniejsza w Marii Waldorfie. Najwartościowsza. Dlaczego w naszych czasach dopiero Jezus to ujawnił? Bo my nie rozumiemy drogi Jezusa zmartwychwstałego do naszych wnętrz. Za dużo w nas pychy, sądzenia innych. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posłałem. Ojciec mnie posłał w Ewangelii Jana, bym dokonał w krzyżu sądu ostatecznego nad światem. Sądu miłości, miłosierdzia. Ten sąd miłości, miłosierdzia ma dwa momenty. Biorę z was zło do końca i daję wam zmartwychwstaniu moje miłosierdzie, moją pokorę, moją moc, miłość wszystkich. Ja z Ojcem rozliczyłem świat ze zła. Sądźcie świat tak, jak ja was posądziłem i cały świat w krzyżu. Pokazałem ręce i bok. Chrystus zmartwychwstały powiedział przez ten fakt, pokazuje przez ten fakt, że tylko nad tą miłością z krzyża, nad tą pokorą, nad tym sądem Bóg Ojciec się pochylił, dając swego ducha, utożsamiając się Jego, czyniąc Panem wszelkiego zła, Panem historii, kosmosu, wnętrz ludzkich, świata polityków. Jezus fizycznie odszedł, by wrócić do naszych teraz już wnętrz przez tajemnicę zmartwychwstania. A zmartwychwstanie, przebłyskanie to jest wyjście poza czas, poza przestrzeń. Już Jezus nie jest przywilejem tylko tych, którzy 2000 lat temu żyli w Jerozolimie. W tym czasie, w tej przestrzeni jest już poza czasem, poza przestrzenią przebłyskany i cały może być dla każdego z nas w każdym momencie. Wszystko zależy od naszej wiary. Wszystko jest w rękach naszej wiary. Dlatego w Ewangelii Jana podczas ostatniej wieczerzy Jezus mówi: pożyteczne jest dla was moje odejście, bo gdy odejdę, to wrócę do was, ale w głębiny waszego ducha. W głębiny waszego ducha z moim pokojem, z moim sądem nad wami i nad całym światem. I to macie nieść światu. właściwie ja w was pójdę do świata. Tomasz był takim smutnym przypadkiem dla apostołów, że w Tomaszu widzieli siebie. Podsumowując, można by powiedzieć, że w związku z tym, że Jezus w naszych czasach nam powiedział o tym, że Jego duch miłości, miłosierdzia nie przyjdzie do nas, Jego zmartwychwstanie, dopóki w nas nie będzie pokory, dopóki my będziemy w swoich wnętrzach sędziami, sędziami innych, nie przyjdzie. Będziemy gnić, przepraszam za słowo. Na ten czas, czas przełomu epoki Syna w epokę Ducha Świętego Maryjną, Jezus przychodzi, na nowo wyleje w nas, w was Ducha. Ale was przeprowadzę indywidualnie jako ludzkość, jako mój Kościół, przez to zejście na dół, przez apokalipsys. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec tego siedem znaków. I o nich będziemy mówili, przypomnimy sobie schemat Ewangelii Łukasza, liczbę 7. Otworzymy i będziemy na tym schemacie czytali fragmenty. Natomiast chcę powiedzieć, że również właśnie Wigilię Ewangelii Miłosierdzia nam, Polakom, Jezus zmartwychwstały dał znak przez wypadek tego w tym samolocie. Dał znak. To jest słowo Boga do nas. Bóg powiedział. Miłosierdzie Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Na pewno ci, którzy mnie będą słuchać przez internet, ciekawe, co tam mnie tak na ten temat myśli powiem. Ci, którzy mnie naprawdę słuchali, to już mają odpowiedź. W tym, co dziś mówiłem, już jest odpowiedź. Ich utopiłem w śmierci, w miłosierdziu. I coś wam, którzy zostaliście tutaj, chcę powiedzieć. A co chcę powiedzieć, to czytajcie Ewangelię z Ewangelii Mateusza, rozdział 18, od wiersza 21 do 31. Czytajcie. Rozdział 18, od wiersza 21 do 35. Z Ewangelii Łukasza, rozdział 13, od wiersza 1 do 9. Ja tutaj tego nie będę komentował, ponieważ i jeden fragment, i drugi fragment, pamiętam, moja starsza głowa mnie zawodzi, nie tak dawno komentowałem. A wy przeczytajcie sobie. Tam jest jasno na białym powiedziane, co przez ten znak chciałem wam, Polakom, powiedzieć. Jeżeli wam daję znak, to znaczy, że was wybrałem, że was kocham, że wy jesteście teraz moim narzędziem w stosunku do tych narodów, które mnie olewają, lekceważą. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a wierzą, że Bóg mówi przez wydarzenia historii, że Jego miłość z krzyża chwalebnego nie godzi się żadnym typem śmierci, że my mamy tylko roznosić po tym świecie sąd ostateczny z krzyża i ze zmartwychwstania. Sąd miłości i miłosierdzia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.